Nocne radio. Rozpoczynamy przerwę techniczną. Prosimy nie regulować odbiorników.
Witam Was bardzo gorąco i serdecznie w ten piątkowy wieczór na antenie Nocnego Radia, moi drodzy. Dzisiaj przerwa techniczna z minimalnym technicznym poślizgiem. Niestety tutaj mi się przed chwilą komp wywalił na głupi ryj i zamknął mi wszystkie zakładki, które będą mi potrzebne do dzisiejszego tematu, a dzisiaj temat mamy bardzo trudny. Znaczy, że w ciągu najbliższych kilku tygodni możecie się spodziewać może małej, można powiedzieć, niekonsekwencji czy czegoś takiego. Rzecz, która będzie na mnie jak najbardziej wpływała, która zajmie mi troszkę czas, która będzie na mnie naprawdę realnie bała. Także jeżeli z czymś wam zaleznać, bo mogę po prostu coś nastały. Moi drodzy, no i przerwa techniczna dzisiaj w ten piątkowy, mroźny wieczór. Tak, dzisiaj sobie porozmawiamy na temat niemodyfikowanych organizmów. Temat nie wziął się z przypadku, ponieważ nie tak nad tym, czy glifosat, ten słynny herbicyd, który jest stosowany od ponad 40 lat absolutnie wszędzie, czy pozwolić mu na trwanie tutaj u nas w dzisiejszych warunkach. Porozmawiamy sobie o GMO, porozmawiamy sobie o glifosacie, porozmawiamy sobie o żywności modyfikowanej genetycznie, zastanowimy się, czy faktycznie jest się czego bać, zastanowimy się, co za tym wszystkim stoi i obiecuję wam, Będzie spisek, będą ciężkie pieniądze, będą trudne tematy. Jestem tutaj razem z wami, moi drodzy, Nocne Radio na żywo. Pamiętajcie zajrzeć na czata Nocnego Radia, bo tutaj będę tu troszkę rzucał kwitami, żebyście zwrócili uwagę na pewne zagadnienia, na pewne rzeczy. Natomiast też jeszcze mrugam oczkiem do słuchaczy offline. Oczywiście wszystkie kwity, którymi dzisiaj rzucę, pojawią się w opisie dzisiejszego nagrania. Tak, żebyście mieli jasny pogląd na to, o czym mówię. No i niestety temat dzisiejszy jest dość trudny. Pamiętam, jak pierwszy raz sam byłem swego czasu sceptyczny wobec GMO, sam zastanawiałem się nad całym zagadnieniem i tutaj na samym wstępie warto by było zaznaczyć, że słuchajcie, jeżeli jesteście sceptyczni wobec szczepionek, to moje dzisiejsze gadanie was nie przekona. Jeżeli nie jesteście sceptyczni wobec szczepionek, no to możemy zacząć rozmawiać. To jest coś, co zostało mi powiedziane mniej więcej pół roku temu, żebym się zastanowił nad właśnie tym porównaniem. I byłem dość zszokowany, że jeżeli nie jestem sceptyczny wobec szczepionek, no to powinienem również nie być sceptyczny wobec GMO. Dlaczego? Ja to spróbuję wam wyjaśnić w trakcie dzisiejszej audycji, a wy jeżeli chcecie się troszkę po nie zgadzać ze mną, zapraszam jak najbardziej do dzwonienia Skype Nocne Radio. No i zapraszam, rzucajcie kwitami, atakujcie mnie, bo właśnie o to chodzi, żebyśmy dyskutowali, żebyśmy się zastanawiali, żebyśmy doszli do jakichś konkretnych wniosków na ten temat. No a właśnie dlaczego? Dlaczego rozmawiamy o GMO? Jak już wam powiedziałem, no nie tak dawno Unia Europejska bardzo się zastanawiała i między innymi głosami Polski, za co bardzo dziękuję, zostało przegłosowane, że glifosat jeszcze przez 5 kolejnych lat zostanie jako środek dozwolony w Unii Europejskiej. A dlaczego tak jest, to o tym wam opowiem w ciągu dalszej naszej audycji. Jeżeli spojrzymy na organizmy genetycznie modyfikowane, jest to swego rodzaju edycja tego całego genomu, która wynika z całej naszej biotechnologii, z całych naszych inżynieryjnych zastosowań, z całej naszej wiedzy, którą posiedliśmy jako ludzie przez te wszystkie lata, którą sobie zwyczajnie wykorzystujemy i bezczelnie kopiujemy pewne geny, które wpływają w sposób przez nas oczekiwany na rośliny czy zwierzęta, które chcielibyśmy w jakiś sposób zmodyfikować. Przykładowo, słuchajcie, nie od razu musimy mieszać w genomie, ponieważ okazuje się, że nasze psy, nasz najlepszy przyjaciel człowieka, zwierzęta, które są w co trzecim polskim domu, które wyprowadzamy i tak dalej, to tak naprawdę dobierane wilki, które zostały w ten sposób hodowane, że zostały naszymi towarzyszami i te mniej agresywne wilki właśnie stały się naszymi psami, naszymi towarzyszami. Kukurydza, która, jeżeli kiedykolwiek jedliście kukurydzę, słuchajcie, jedliście GMO. Ponieważ kukurydza, która występuje na naturalnie jest wielkości kciuka, jest gorzka, jest brzydka, jest beznadziejna, zupełnie nic z niej nie da się ugrać. Natomiast smak ziemniaka, który wszyscy dobrze znamy, ponieważ statystyczny Polak zjada 5 ton ziemniaków w ciągu roku, smak ziemniaka, jak się okazuje, wziął się z przemyconego genu bakterii, który swego czasu zainfekował ziemniaka i wpłynął na niego i sprawił, że ten ziemniak smakuje dzisiaj tak jak smakuje. Także jeszcze zobaczymy. Obawiam się troszkę, czy przypadkiem z tematem nie polecę zbyt szybko, a temat jest ciekawy, natomiast naprawdę mam parę po prostu rzeczy do ogarnięcia i nie jestem, że tak powiem, w pełni sprawny, także jeżeli coś, to zwyczajnie mi wybaczcie, a jeżeli chcecie, jak mówię, zachęcam do tego, żeby po prostu mnie wziąć za mordę, rzucić swoimi kwitami, wziąć mnie pod włos i żebyśmy się tutaj troszkę poniezgadzali, ponieważ temat jest jak najbardziej gorący i irytujący, moi drodzy. Także może zaczniemy od tego glifosatu, czyli herbicydu, który wpływa na rośliny. To jest herbicyd, który został wynaleziony jeszcze w latach 60., w latach 70. został wprowadzony do powszechnego użytku jako coś, co zwyczajnie wypala całą możliwą roślinność. Glifosat, czyli coś, co zostało przedłużone bodajże wczoraj albo przedwczoraj przez Unię Europejską, że będzie jeszcze dopuszczone przez kolejnych 5 lat i zastanowimy się, bo o glifosacie dużo się mówiło i dużo się mówiło złego swego czasu. Był on zaznaczony przez WHO jako potencjalnie kancerogenny, potencjalnie rakotwórczą substancję, która zwyczajnie straszyła ludzi. No i sobie tutaj rozbierzemy to dosłownie na czynniki pierwsze, rozłożymy sobie to na atomy i zastanowimy się nad tym, czym ten glifosat jest. Został pierwszy raz wypuszczony publicznie w roku 73 albo 74, także już patent, jeszcze do patentów sobie, o patentach więcej wam opowiem w późniejszej części audycji. Natomiast patent już wygasł, wobec czego teraz glifosat jest dostępny nie tylko w środku Roundup, ale też w różnego rodzaju chińskich buteleczkach, które są zwyczajnie tańsze. To nie jest coś, co się pojawiło, to jest coś, co jest znane od lat, co pomaga nam wyrywać chwasty od wielu lat. Co jest fajnego w glifosacie? Glifosat zaburza szlak metaboliczny kwasu szikimowego. Co to znaczy? Jest to szlak metaboliczny, który występuje tylko i wyłącznie u roślin, czyli jeżeli go podamy jakiemukolwiek zwierzęciu, to wtedy wiemy, że ten szlak metaboliczny u niego nie występuje, wobec czego to zwierzę nie jest poddane temu szkodliwemu działaniu tak samo jak rośliny. O glifosacie zrobiło się dużo głośniej w momencie, kiedy Monsanto w latach 90. wyprodukowało odmianę soi i kukurydzy, tak zwanej Roundup Ready, czyli soi i kukurydzy, która metabolizowała ten glifosat i nie wpływało to szczególnie na jej, na wyniki, które wyciągaliśmy z tych pól. Oczywiście pewne grupy od razu poczuły się zagrożone, ponieważ ludzie, którzy od lat stosowali różnego rodzaju pestycydy, nie możemy się oszukiwać, nie ma czegoś takiego jak ekologiczne rolnictwo, zawsze musisz sobie w jakiś sposób radzić z chwastami, czy to je ręcznie wyrywając, ale nikt tak naprawdę nie będzie do tego zmierzał, tylko właśnie raczej będzie kombinował, stosując bardzo niebezpieczne pestycydy, za jakoś próbując zaorać całą ziemię po kilkadziesiąt centymetrów w głąb, próbując właśnie jak najbardziej pozbyć się tych niepożądanych składników z naszej ziemi, żeby oczywiście, oszukujmy się, wszystko na tym polega, żeby zwyczajnie zarobić. Jeżeli jesteśmy rolnikiem, to nie jesteśmy rolnikiem tylko i wyłącznie dlatego, że chcemy dawać ludziom jedzenie. Tylko chcemy, kurde, sami mieć co do garnka włożyć. Chcemy mieć możliwość wybudowania sobie domu, chcemy mieć możliwość zrobić coś sensownego. Już tutaj etam na czacie zaznacza. To się nazywa technologia żywności, czyli zrobić coś, co zrobić, żeby przypominało substytut jedzenia. No, tutaj sobie szerzej o tym powiem, ale też chcę tutaj troszkę odkłamać całe GMO i tak powiem, rzucić karty na stół, bo przyznam autentycznie, szczerze, jeszcze pół roku temu byłem cholernie sceptyczny. byłem naprawdę bardzo negatywnie nastawiony i zdobycie pewnej wiedzy pozwoliło mi na rewizję tego, co na ten temat sądzę. I nie spodziewam się, że to, co dzisiaj do was mówię, wpłynie na was natychmiast, bo to, co zamierzam wam z waszymi mózgami zrobić przez najbliższe 2 godziny, u mnie pracowało ostatnie 5 roku, ale może zasieję u was jakieś ziarno, które później zaowocuje, które zostanie zebrane. Natomiast słuchajcie, bądźmy szczerzy, sekwencjonowaliśmy sobie nasz genotyp, jesteśmy w stanie określić, co który gen robi, i postępu nie zatrzymasz. Zatrzymasz samochód, zatrzymasz ciocię, ale postępu nie zatrzymasz, mój drogi. Więc musimy się tutaj zgodzić, moi drodzy, że ta technologia istnieje, czy nam to się podoba, czy nie. No i dobrze by było zrozumieć jej działanie. Także jadąc dalej, słuchajcie, na pewno słyszeliście parę różnych przypowieści o GMO, z którymi dzisiaj będę się bardzo brutalnie rozprawiał, między innymi sytuację, w której koleś, który jest współcześnie nazywany lobbystą Monsanto lub pracownikiem Monsanta, który będąc we francuskiej telewizji Canal Plus, właśnie się rozpływał nad glifosatem, opowiadał, jak bardzo jest on wartościowy, jak bardzo potrzebny, no i postawili mu buteleczkę, no dobra, no to wypij. Na sam początek, tak, to nie jest koleś, który jest zawodowo związany z Monsanto, jest to Patrick Moore, jest to swoją drogą, co zabawne, były działacz kanadyjskiego Greenpeace'u, który sobie pozwala na bardzo dziwne stwierdzenia, między innymi jest wielkim krytykiem energii nuklearnej, traktując elektrownie atomowe jako nuklearny holokaust, który jest denialistą zmian klimatu, denialistą globalnego ocieplenia, który ma dość dziwne teorie, i to, że właśnie zrobił taki performance, jeszcze nie znaczy absolutnie, słuchajcie, to nie jest człowiek, który był fizycznie związany z Monsanto, on po prostu stwierdził w swoim życiu, że ma taką wielką misję, żeby zbawiać ludzi, żeby zbawiać świat, żeby tutaj chwalić glifosat od początku do końca, więc jeżeli na niego patrzymy, to nie możemy oceniać Monsanto przez pryzmat tego człowieka, przez Patryka Moore'a, który jest samozwańczym zbawicielem i który będzie nam tutaj wmawiał swoją jakąś ideę, swój pomysł, który chce przedstawić, wtłoczyć ludziom do głów. Jeszcze tutaj Jar na czacie zaznacza, zacznijmy od tego, że GMO nie poprawia wydajności plonów oraz jest droższe od standardowego nawożenia, dodam, że rakotwórcze, mutagenne. Do tego przejdziemy, ponieważ dzisiaj bardzo głęboko sobie omówimy, między innymi badania profesora Seraliniego, który właśnie jest, można powiedzieć, takim Andrew Wakefieldem ruchu anty-GMO, który właśnie pokazał na podstawie bardzo konkretnego rodzaju myszy, że to rzekomo powoduje raka. Czy faktycznie powoduje? O tym będzie za chwilę. No ale wróćmy do tego tematu, bo faktycznie w pewnym momencie historii WHO powiedziała, że glifosat jest potencjalnie rakotwórczą substancją. Nie ma absolutnie tutaj z tym dyskusji. To zostało powiedziane przez usta Christophera Portiera, człowieka, który był doradcą Parlamentu Europejskiego badającego te sprawy. W tym samym tygodniu, kiedy opublikowano kwestię, kiedy WHO zadecydowało o klasyfikacji glifosatu jako prawdopodobnie rakotwórczego dla ludzi w marcu 2015 roku, Portier podpisał niejawną umowę współpracy z 2 amerykańskimi kancelariami prawniczymi. Reprezentują one prawie 200 farmerów w Kalifornii, żądających od Monsanto wielomilionowych odszkodowań za rzekome wywoływanie u nich chłoniaka przez Roundup. Kluczowym argumentem w ich pozwach jest klasyfikacja, którą Christopher Portier sam swoim nazwiskiem podpisał, i on sam fizycznie zgarnął na tej rekomendacji $160,000. Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, chodzi oczywiście o pieniądze. Także człowiek, który zwyczajnie podbił ten kwit, jest później na podstawie tego kwitu, no, zwyczajnie korzystał z niego. Jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych, wszyscy doskonale wiecie, jest pewne pieniactwo, jest pewne wymuszanie odszkodowań. Przykładów tutaj można jak najbardziej mnożyć. Natomiast właśnie, no, na tej podstawie ogłoszono, że glifosat jest substancją potencjalnie rakotwórczą, mimo że metaanaliza, która brała pod uwagę ponad 1000 badań dotyczących glifosatu, jasno powiedziała, że nie ma takiego powiązania, że glifosat nie jest w żaden sposób rakotwórczy, że jeżeli mamy stężenie glifosatu mniejsze niż 2 gramy na kilogram masy ciała człowieka, to tak naprawdę nie mamy, moi drodzy, się czym przejmować. Dlaczego? Glifosat właśnie, tak jak wam mówiłem, działa na tej zasadzie, że zaburza pewien szlak metaboliczny, który występuje tylko w roślinach i nawet jeżeli on się przedostanie do naszego organizmu, to nie będzie wpływał na nas w ten sam sposób, bo my takiego szlaku metabolicznego nie mamy. On nam nic nie zaburza, natomiast oczywiście odradzam picie butelki glifosatu, ponieważ zawiera jeszcze dodatkowe substancje, które zwyczajnie mogą nam spowodować różnego rodzaju dolegliwości żołądkowe. No i właśnie tutaj musimy się zastanowić przede wszystkim nad tym czołowym pytaniem, które jest stawiane przez denialistów żywności modyfikowanej genetycznie, że jeszcze nie ma wystarczających dowodów na to, że to jest nieszkodliwe. To jest bardzo dobry argument, słuchajcie. To jest naprawdę bardzo dobry argument, ponieważ szczerze mówiąc, musimy tutaj postawić pewną granicę. Kiedy, waszym zdaniem, jeżeli jesteście krytykami GMO, jeżeli jesteście sceptykami GMO, kiedy to będzie właściwe, żeby faktycznie stwierdzić, że okej, to w takim razie nie robi wielkiej szkody? Kiedy? Kiedy stwierdzamy, że marchew, która rośnie u rolnika na polu, jest nieszkodliwa? Kiedy stwierdzamy, że cebula jest nieszkodliwa? Kiedy stwierdzimy, że por jest nieszkodliwy? To musimy sobie odpowiedzieć na bardzo fundamentalne pytanie, że jeżeli czegoś oczekujemy od drugiej strony, musimy postawić jasno warunki brzegowe, moi drodzy. Bo jeżeli tych warunków nie postawimy, to zwyczajnie jesteśmy nie fair i możemy w nieskończoność odwlekać w kółko, powtarzając tylko i wyłącznie kwestię, że to nie jest jeszcze przetestowane, to jeszcze nie jest zweryfikowane w kółko, cały czas nie jest zweryfikowane. Kiedyś lekarze reklamowali za dobre, bardzo zdrowe, uspokajają. Nie czaję, o co chodzi. Natomiast właśnie jadąc dalej z tym tematem, ponieważ profesor Seralini, który opublikował bodajże w 2012 roku bardzo konkretne badania o szkodliwej kukurydzy modyfikowanej genetycznie, o szczurach i raku, gdzie badano długoterminową toksyczność genetycznie modyfikowanej kukurydzy odpornej na herbicyd Roundup. Francuska grupa badaczy sprawdzała, jaki wpływ ma ta produkowana przez straszną, po prostu paskudną firmę Monsanto, a dozwoloną na rynku europejskim odmianą kukurydzy. I musimy tutaj zaznaczyć parę konkretnych rzeczy, ponieważ badania przeprowadzono na przestrzeni 2 lat, czyli mniej więcej tyle, ile żyje przeciętny szczur, na 200 szczurach. Szczurom w tej diecie podawano albo kukurydzę NK603, czyli genetycznie modyfikowaną ziarna dostarczone przez Monsanto, albo kukurydzę niemodyfikowaną. Tutaj też odrobinkę takiego wypunktowana profesora Straliniego, że nie było tam próbki kontrolnej szczurów, które na przykład by się żywiły czymś innym niż kukurydza, no ale już naprawdę mniejsza o to. Szczury na przestrzeni tych 2 lat regularnie badano pod kątem zdrowia, także mierzono wiele ich różnych parametrów fizjologicznych. Badano próbki krwi, moczu, poziom hormonów płciowych, zawartość bakteryjną kału. U zmarłych zwierząt przeprowadzono solidną sekcję. Śmierć szczurów po pewnym okresie uważano za spowodowaną po prostu naturalnym starzeniem się. Odkryto, że wśród szczurów z grupy kontrolnej tylko 30% samców i 20% samic zmarło przed upłynięciem tego okresu, podczas gdy grupa karmionych kukurydzą genetycznie modyfikowaną było to odpowiednio 50% samców i 70% samic. Ale tutaj, no właśnie, moja pierwsza wrzutka, którą tutaj jeszcze zamieszczę oczywiście w opisie pod audycją, którą możecie sobie teraz zauważyć na czacie. Jeżeli się jej dokładnie przyjrzycie, to możecie zwrócić uwagę na to, że szczury, tutaj ta czarna część wykresu, to są szczury poddane eutanazji, w których Seralini stwierdził, że okej, no dobra, pora tobie ruszać w drogę i w takim razie i nie ma szczura, tak? Krótko mówiąc, z całej tej próbki, szczególnie z żeńskiej próbki, wskutek naturalnych procesów zmarły tylko i wyłącznie dwa szczury. Wszystko inne zostało wcześniej zarżnięte przez Seraliniego. I tutaj to jest taki pierwszy przytyk do rzetelności całego badania, które Seralini przedstawił. Śmiertelność szczurów nie była proporcjonalna do zawartości kukurydzy genetycznie modyfikowanej w diecie, bo tam był taki, bo tam były cztery grupy kontrolne, gdzie jedna zawierała 0% genetycznie modyfikowanej kukurydzy, jedna 11%, druga 22% i trzecia 33%. Niestety zabrakło 44% grupy. I z ogólnych wniosków wychodziło mniej więcej to, że szczury karmione kukurydzą genetycznie modyfikowaną umierały wcześniej niż te z grupy kontrolnej, zwłaszcza samice z powodu nowotworów sutka. No i niestety wszystko by było fajnie, gdyby nie to, że Seralini wybrał bardzo konkretne szczury, bardzo konkretną odmianę, dla której zwyczajnie charakterystyczne jest to, że na starość zapadają na nowotwory, co zostało już udowodnione w badaniach 35 lat temu. Zostało to wykazane i zwyczajnie nie ma nam absolutnie żadnego zaskoczenia, że te szczury na starość na raka zapadają. Natomiast mimo, że mówiliśmy o 200 szczurach, czyli dość dużej grupie kontrolnej, one były podzielone na grupy 10-szczurowe. 10 sztuk daje nam dokładnie podziałkę 10%, czyli kiedy mówimy o 20% szczurów, które zmarły przedwcześnie, to mówimy o 2 szczurach na 10. Sami się zastanówcie, czy to jest dużo, czy to jest mało, czy taka próbka jest faktycznie w jakikolwiek sposób wiarygodna. I największa torpeda moja wobec badań profesora Seraliniego, zacytuję autora. Nie wszystkie dane mogły być zaprezentowane w jednej pracy, dlatego tutaj opisano tylko te najbardziej istotne. No i tutaj szlak mnie czysty trafia, ponieważ znaczy to mniej więcej tyle, że profesor Seralini wybrał sobie dane, które jak najbardziej będą mu odpowiadały i zwyczajnie ukrył dane, które mu nie odpowiadały. I słuchajcie, do dnia dzisiejszego do tych danych, które by mu nie odpowiadały, nie mamy dostępu. Nie zostały one w żaden sposób upublicznione. Nie wiemy, co zostało zatajone, a co zostało upublicznione. On przedstawił pewne wnioski, które mu pasowały do jego dostawianej przez niego hipotezy. No i właśnie, odmiana szczura, o której mówimy, to jest Sprague Dawley, czyli szczury, gdzie wiemy od 35 lat, że faktycznie one mają fajne zastosowanie w badaniach na żywych organizmach, ponieważ one są spokojne, ponieważ łatwo nad nimi panować, ponieważ one są po prostu fajne i za bardzo nie gryzą, nie drapią i nam nie przeszkadzają. Natomiast faktycznie one bardzo często zapadają na raka i to, że ta grupa faktycznie zapadła na raka, moi drodzy, nie znaczy jeszcze, że tutaj w jakikolwiek sposób miało to związek z genetycznie modyfikowaną paszą. Natomiast jeszcze jeden koronny argument to jest to, że mimo, że przedstawił pewną tezę, że tutaj szczury, które umarły na raka, które były karmione GMO, nie był w stanie pokazać procesu, który by do tego doprowadził. Nawet zakładając, że praca prezentuje prawdziwe zjawisko, co do niego można mieć poważne i uzasadnione wątpliwości, serio, brak w niej jest jednego ważnego elementu. Wyjaśnienia. Jaki byłby mechanizm wywołujący u szczurów jedzących kukurydzę genetycznie modyfikowaną nowotwory? Czym wywoływane byłoby to, że to byłyby nowotwory tak różne, bo to nie był jeden nowotwór, a każdy nowotwór bierze się z zupełnie innych przyczyn. Dlaczego szczury, w których diecie było więcej kukurydzy genetycznie modyfikowanej, miały mniejszą śmiertelność niż te, które dostawały modyfikowanej kukurydzy mniej? Moi drodzy, to też jest fakt. Jedna z grup kontrolnych, która dostawała tę kukurydzę genetycznie modyfikowaną, miała dużo mniejszą śmiertelność niż grupa kontrolna, która nie dostawała żywności modyfikowanej genetycznie. Natomiast jeżeli się przyjrzymy całej aferze, jeżeli się przyjrzymy profesorowi Seraliniemu, faktycznie on w pewien sposób, i tutaj będzie odrobinkę, że tak powiem, wiedzy powszechnej, wiedzy naukowej i odrobinkę mojej tezy, gdzie będzie moja teza, ja to bardzo wyraźnie zaznaczę, żebyście wiedzieli, żebyście byli w stanie odróżnić, co jest tylko i wyłącznie moją tezą. Jest coś takiego, że jeżeli publikujemy pewne badania, przekazujemy informacje do dziennikarzy i nakładamy pewne embargo. Embargo na informacje, które mówi, że nie możemy powiedzieć o tym, co się, o wynikach tych badań do pewnego dnia, kiedy zostaną one upublicznione, na przykład w postaci konferencji prasowej. Natomiast w embargo założonym przez profesora Seraliniego był bardzo istotny zapis. Był to zapis, który mówił, że dziennikarze nie mogą się skonsultować z naukowcami. Nie mogą powiedzieć absolutnie nikomu nic o tym, co jest zawarte w badaniach, które są przez profesora Seraliniego sugerowane. Wobec czego ci wszyscy dziennikarze, którzy, słuchajcie, to jest naprawdę, naprawdę fajny proceder, ponieważ jeżeli mamy jakiś gorący news, no to faktycznie dziennikarze rzucają się na to od razu i próbują tymi swoimi małymi muszczkami jakoś to rozczaszkować, jakoś się nad tym zastanowić i zobaczyć, o co chodzi, ale to nie są po prostu ludzie z odpowiednim wykształceniem, oni muszą się skonsultować z naukowcem, oni muszą się skonsultować z biochemikiem, z bioinżynierem, z kimkolwiek, zweryfikować to. Nie, w tych badaniach dokładnie zostało to jawnie wykluczone, że nie możesz i tyle. Nie możesz, nie wolno ci. I w momencie, kiedy doszło do tej konferencji prasowej, która jest niesamowicie podobna do konferencji prasowej Andrew Wakefielda, który sugerował połączenie szczepionek MMR na odrę, świnkę i różyczkę z autyzmem, bardzo podobnie Seralini postąpił i właśnie wyszedł z całą historią, z całą batalią. Natomiast on w trakcie tej konferencji prasowej, słuchajcie, on promował swoją książkę z trupią czaszką na okładce. O tym, czy jesteśmy królikami doświadczalnymi. Praca naukowa, tak? Której upewnił się, że nie zostanie to zweryfikowane przez nikogo, że nie zostanie to sprawdzone, że ci biedni ludzie nie będą zwyczajnie mieli z kim o tym pogadać, sprawdzić, czy jest tu w tym jakikolwiek sens, a on tutaj jeszcze dodatkowo sobie wydał książkę i wydał też jeden film, który jest teraz dostępny na YouTube, tytuł Przez litość przemilczę. Zostało to określone bardzo, bardzo dobitnie. Wszelkiego rodzaju komitety naukowe stwierdziły, że jest to publikacja, która buduje panikę, która żeruje na ludzkich słabościach, która zwyczajnie gra na ludzkich emocjach i ma na celu tylko i wyłącznie wprowadzenie pewnego kompletnie bezsensownego zamętu. Nawet już w momencie, kiedy politycy odrobinkę podchwycili całą sytuację, kiedy zaczęli stwierdzać, że trzeba zwrócić szczególną uwagę na żywność modyfikowaną genetycznie, zacząć ją w jakiś sposób blokować, w jakiś sposób przeszkadzać jej wejściu do Unii Europejskiej, no to naukowcy, sześć uczelni z Francji wspólnie opublikowało jedno bardzo konkretne stanowisko, że jest to zwyczajnie coś szkodliwego ze strony pana Seraliniego, natomiast pan Seralini z kolei te prace pod natłokiem wszelkiej krytyki wycofał. Wycofał, opublikował jej zmodyfikowaną wersję, w której krótko, jakiś czas później stwierdził, że należy odrzucić wszystkie istniejące wcześniej badania medyczne, wszelkie istniejące wcześniej publikacje naukowe. I kanadyjski badacz, profesor Maurice Moloney, podkreśla, że praca ta jest nieudolną próbą ratowania poprzedniej wycofanej publikacji i przytacza następującą analogię. To tak, jak gdyby drużyna piłkarska, której sędziowie nieustannie nie uznają goli, ponieważ napastnicy znaleźli się na spalonym, postanowiła zakwestionować wszystkie reguły futbolu. Drużyna sądzi bowiem, że jest to skuteczniejsze niż nauczenie napastników, żeby nie wybiegali przed szereg obrońców przeciwnika. W międzyczasie Furia tutaj spamuje nas filmami, ale słuchajcie, ja rzucam bardzo konkretnymi kwitami i również od was tego samego oczekuję, jeżeli macie jakiekolwiek tutaj pretensje, jak najbardziej dzwońcie Skype, Noce Radio, nie zgódźcie się ze mną, brońcie pana Seraliniego, brońcie wolności ziemi przed GMO, dlatego jak najbardziej zachęcam, żeby się ze mną nie zgadzać, bo właśnie o to tutaj chodzi. Natomiast jadąc powoli dalej, bo jeżeli chodzi właśnie o badania Seraliniego, właśnie jeszcze jedna rzecz, o której miałem wam powiedzieć, czyli ta moja prywatna opinia na temat tego, skąd się to wzięło i co Seralini oprócz oczywiście wydania filmu i książki na tym zyskał. Słuchajcie, 200 szczurów, 2 lata. Ile to by mogło kosztować? Zastanówcie się przez chwilę, ja ucieknę sobie na krótką przerwę muzyczną. Jak w tym dowcipie? Wiecie, że GMO powoduje raka. A jakiego raka? Raka makafon. Tymczasem do was wracam, jeżeli chcecie się odrobinkę ze mną nie zgadzać, zapraszam was do dzwonienia. Skype, Mocne Radio, jak najbardziej, antena jest otwarta, jeżeli chcecie mnie zaorać, jeżeli chcecie mnie zjeść, jak najbardziej was zachęcam. Słuchajcie, nie chcę tutaj, żebyście dzisiaj z tego dnia wywnioskowali, że GMO to jest samo dobro i tak dalej, o tym jeszcze sobie później powiemy, natomiast jest naprawdę mnóstwo kłamstwa w całej tej historii. Dzisiaj zdecydowanie w ogóle ogóle nie jest mój dzień, bo widzę, że lecę z tematem zdecydowanie dużo za szybko, no ale zobaczymy, co z tego, zobaczymy, co jeszcze z tego wyniknie, także jakby co to dzwońcie. Natomiast właśnie, no bo generalnie mamy, jeżeli sobie bierzemy jakikolwiek gen, przykładowo właśnie ten gen, który pozwalał roślinom na to, żeby ich szlak metaboliczny kwasu szikimowego nie został zaburzony, ten gen został wzięty od bakterii, tak samo jak gen od bakterii wpływa na smak ziemniaka. Wobec czego to są rzeczy, można powiedzieć, naturalne i które mogłyby wystąpić jako naturalne mutacje, tylko my przy użyciu technologii w jakiś sposób na nie wpłynęliśmy i udało nam się je wykorzystać, wdrożyć do naszych upraw. Aż mi się podkład skończył. W każdym razie, wracając do tematu tutaj, no właśnie, zastanówmy się nad, bo tutaj zasadniczo wydaje nam się i bardzo dużo się mówi o Monsanto samym w sobie jako takim złu wcielonym. Jako czymś, co jest stworzony tylko, żeby niszczyć i tak dalej, gdzie Monsanto ma swoje grzechy. Gdzie Monsanto między innymi produkowało tak zwane Agent Orange podczas wojny w Wietnamie, zwyczajną broń chemiczną, która powodowała bardzo ciężkie obrażenia na ciele Wietnamczyków. Trzeba im to przyznać, natomiast jest to firma, która się zajmuje biochemią, która się zajmuje bioinżynierią i jeżeli weźmiemy jakąkolwiek firmę, jeżeli weźmiemy IBM, to się okaże, że faktycznie robili rozwiązania, które sprzyjały wojnom, jeżeli weźmiemy Volkswagen, no to okaże się, że Volkswagen robił ciężarówki dla hitlerowców i nie jestem przekonany, żeby faktycznie można było oceniać ich przez ten cały pryzmat. Natomiast właśnie, kto na tym traci? Bo jeżeli mówimy o jakimkolwiek spisku, to musimy się zastanowić, kto zyskuje, kto na tym traci. I mam dla was dane, mam dla was bardzo konkretne kwity, które jeszcze tutaj sobie pozwolę rzucić na czata. Przychody. Whole Foods Market. Czy kiedykolwiek o tym słyszeliście? Nie słyszeliście, chyba że mieszkacie w Stanach Zjednoczonych. Pozdrawiamy Kubę, który mieszka w Stanach Zjednoczonych, który jest takim marketem ekologicznym, gdzie mamy tam do czynienia tylko i wyłącznie z roślinnością, która jest z upraw eko. Ich przychody w roku 2014 to mniej więcej 14 miliardów dolarów, Monsanto natomiast no to 15-16 miliardów dolarów, mniej więcej porównywalna kwota. Oczywiście tutaj mówimy tylko i wyłącznie o przychodach, nie wiemy ile faktycznie oni musieli włożyć pieniędzy w to, w cały swój biznes, żeby te pieniądze później oczywiście z rynku wyciągnąć. Natomiast jeżeli chodzi o Monsanto, moi drodzy, to mówimy o działalności globalnej, o sprzedaży u was w pierdziwulce podkarpackiej waszego Roundupu, który sobie kupujecie, żeby spryskać sobie chwasty na zimę. Sami rolnicy nawet przyznają, że stosowanie glifosatu ma większy sens, bo jeżeli nie stosujemy glifosatu, wówczas musimy tę ziemię przeorać do kilkudziesięciu centymetrów w głąb, co powoduje po pierwsze jej mniejszą żyzność, po drugie wpływa na to, że herbicydy, inne pestycydy, które stosujemy, wszelkiego rodzaju opryski w dużo łatwiejszy sposób spływają do wód i nas zatruwają. Glifosat jest bardzo przemyślaną cząsteczką, która zwyczajnie nie reaguje tak bardzo z człowiekiem jak pestycydy znane gdzie indziej. I tutaj tak jeszcze sobie rzucam okiem na czata, ale tak, ten screen słaby, bo Monsanto to nie tylko Monsanto, ma też wiele firm dzieci nazwanych inaczej, właśnie nie do końca, ponieważ Monsanto stało się odrobinkę takim chłopcem do bicia, takim czymś, do czego można się przyczepić jak żeb do psiego ogona i po prostu walić od początku do końca. Nie do końca to rozumiem, bo faktycznie Monsanto jest pionierem, który zatrudnia naprawdę niesamowicie wykwalifikowanych naukowców, którzy przede wszystkim wymyślili tę cząsteczkę glifosatu, która nie reaguje z organizmami zwierzęcymi tak samo jak z roślinnymi i oni są naprawdę bardzo, bardzo rozmyślni w tym wszystkim, ale w momencie, kiedy ten patent wygasł, a patent wygasł w roku 2000, no to wszystkie inne firmy zwyczajnie mogły zacząć produkować glifosat po swojemu, wobec czego dzisiaj nie mamy tylko Roundupu, tylko mnóstwo innych różnych produktów, które możemy zastosować w naszym prywatnym ogródku. Tak, i jeszcze patrzę na czata, ale póki co nie ma się do czego odnieść. Natomiast no właśnie, jeszcze wracając do samego Seraliniego, cytując opinię Komitetu Nauk Rolniczych, Komitetu Medycyny, Komitetu Farmacji, Komitetu Nauki, Komitetu Technologii oraz Komitetu Nauk Weterynaryjnych, jest następująca. Publikacja ta nie pozwala na wyciągnięcie żadnych wiarygodnych wniosków, dodając, iż przyczyniła się jedynie do wywoływania paniki w społeczeństwie. Jeszcze w trakcie przygotowania merytorycznego do audycji znalazłem taki cytat, który mniej więcej mówił to, że praca Seraliniego pokazuje, że stare szczury zdychają na raka. Więc dwie francuskie instancje do spraw bezpieczeństwa sanitarnego, Wysoka Rada do spraw Biotechnologii i Krajowa Agencja Bezpieczeństwa Sanitarnego odrzuciły wnioski profesora Gilles-Erika Seraliniego, który badał toksyczne efekty podawania szczurom kukurydzy modyfikowanej genetycznie. Natomiast, słuchajcie, ja bym tutaj jeszcze wam wrzucił jeden link na czata, w który naprawdę warto się zaangażować. Jest to blog dotyczący żywności, organizmów modyfikowanych genetycznie, który bardzo szeroko opowiada o tym, co mniej więcej się na świecie dzieje. Między innymi, słuchajcie, jeżeli mówimy o organizmach GMO, musimy koniecznie wspomnieć o tak zwanym złotym ryżu, czyli ryżu, który ma zwiększoną ilość prowitaminy A, który wpływa na naszą skórę, który wpływa na nasze oczy, który zwyczajnie ratuje życie na całym świecie, tylko i wyłącznie dlatego, że wprowadzono taką odmianę ryżu, który jest odrobinkę żółty, stąd też właśnie nazwa. Żeby było śmieszniej, słuchajcie, jeżeli mówimy o patentach, a jak najbardziej o patentach przy okazji GMO trzeba mówić, ale o tym za chwilkę, bo mam tutaj już na boku przygotowane, natomiast złoty ryż został wypuszczony na zasadzie open source. Na zasadzie open source każdy był w stanie sobie wygenerować taki ryż po swojemu, zasiać taki ryż i tak dalej, dzięki czemu współcześnie w Afryce problemy związane ze zdrowiem, problemy związane ze ślepotą zostały zwyczajnie rozwiązane tylko i wyłącznie dlatego, że spowodowano nadprodukcję prowitaminy A w ryżu. Ale, no właśnie, skoro już tutaj bierzemy sobie Monsanto i bierzemy je sobie za włosy, no to jednym z koronnych argumentów są właśnie te patenty. Mimo że patent na glifosat już dawno wygasł, moi drodzy, no to bardzo często jest zaznaczane, że to są jakieś tam nowe rośliny, nowe odmiany, które podlegają ochronie patentowej. Natomiast, moi drodzy, rośliny naturalne również podlegają ochronie patentowej dokładnie w ten sam sposób. Dokładnie w ten sam sposób. Wobec czego nie jest to zarezerwowane tylko i wyłącznie dla GMO, tylko dla dowolnej metody doboru, którą będziemy stosowali. Już tutaj Alon na czacie zaznacza, że spotkałem się tylko z żywnością oznaczoną bez GMO, jeżeli chodzi o dyrektywy Unii Europejskiej, jeżeli dobrze pamiętam na tę chwilę. Nie chcę skłamać, więc to jest takie bardzo duże chyba, ale chyba jeżeli GMO jest mniej niż 0,7%, to wtedy możemy nakleić taką naklejkę, że jest to bez GMO. Co to mniej więcej znaczy? Znaczy tyle co nic. Znaczy po prostu tyle co nic. Ponieważ są to organizmy, które, jak mówię, mogły zostać wygenerowane na sposób doboru naturalnego, na sposób naturalnego krzyżowania, my tylko i wyłącznie przyspieszyliśmy ten cały proces. Ale właśnie, jak najbardziej, słuchajcie, zachęcam was do zadzwonienia, bo dzisiaj zdecydowanie nie jest mój dzień. Zdecydowanie nie jest mój dzień, ale to jeszcze mniej więcej tak przez jakieś 4 tygodnie będę strasznie irytujący, moi drodzy. No ale o tym będzie zupełnie inna historia, o której kiedyś wam opowiem. Między innymi, jeżeli chodzi o modyfikacje GMO, które są jeszcze póki co tylko i wyłącznie w laboratoriach, to między innymi orzechy, które zostały bodajże w listopadzie tego roku opracowane, dzięki czemu orzechy te wypuszczają na swoją powierzchnię pewną substancję, która powoduje, że dana roślina nie pleśnieje. Wyobraźcie sobie sytuację, wiele razy na pewno tak mieliście, że kupiliście sobie ziemniaki na bazarze i pożarła je w jakiś sposób pleśń. Jeżeli sobie weźmiemy jakąkolwiek naturalną, jak mówię, słuchajcie, tutaj nie wymyślamy tych mechanizmów na nowo. Wymyślamy, po prostu stosujemy te mechanizmy tylko i wyłącznie, jeżeli je zaobserwowaliśmy wcześniej w naturze i wtedy faktycznie je stosujemy. I tutaj profesor Leniuch na czacie zaznacza artykuł 47 ustawy o GMO wprowadza obowiązek oznakowania produktów zmodyfikowanych genetycznie. Obowiązek oznakowania nie dotyczy produktu, który zawiera GMO w ilości nieprzekraczającej 1% masy w sumie składników w tym produkcie, o ile obecność białka lub DNA z GMO jest niezamierzona. No właśnie to jest ten problem, to jest ten punkt, o którym wam mówiłem przy okazji tych szczurów Seraliniego, że ta pasza, ta kukurydza, którą ta rzekomo bez GMO, którą dostawała, która była podawana tej drugiej kontrolnej grupie, nie wiemy, czy ona była bez GMO. Nie mamy absolutnie żadnego pojęcia. Jeżeli nie pleśnieje, to musi być zajebiście toksyczne. No, słuchaj, Jar, jest to... toksyczne. Dawka czyni toksynę. Zawsze. Więc jeżeli coś jest w stanie sobie ubić takiego małego pasożytniczego grzyba, no to okej. Natomiast jeżeli sobie to porównamy z człowiekiem, no to może to wyglądać zupełnie inaczej i dawka czyni trucizną. Jeżeli nie pleśnieje, to znaczy, że sobie radzi z bardzo małym organizmem, ale to jeszcze nie znaczy, że jeżeli my tę samą toksynę przyjmiemy, to w jakikolwiek sposób nam zaszkodzi. Dawka czyni trucizną. Jeszcze dalej jadąc z tematem, modyfikacje genetyczne dotyczą przede wszystkim odporności na różnego rodzaju wirusy i bakterie. Przede wszystkim one są stosowane w Afryce, gdzie musimy się odrobinkę bardziej zastanowić, zanim wdrożymy jakiekolwiek ziarno, jakikolwiek szczep, ponieważ tam mamy bardzo trudne warunki do uprawy czegokolwiek, moi drodzy. Musimy przede wszystkim zabezpieczyć, po pierwsze oczywiście, przed gorącem, przed suszą, co również jest do osiągnięcia przez modyfikacje genetyczne, ale również przed różnego rodzaju szkodnikami, które tam występują. Jeszcze chciałbym wam opowiedzieć o dwóch bardzo powszechnie występujących mitach dotyczących żywności modyfikowanej genetycznie, które próbowałem znaleźć w jednym przypadku, udało mi się znaleźć, w drugim przypadku mi się niestety nie udało. Jest to kwestia, która została poruszona w filmie paradokumentalnym, ponieważ dokumentem nawet się nie odważę tego nazwać, What the Health, pewnego kolesia ze Stanów Zjednoczonych, który stwierdził, że tutaj spróbuje obalić cały przemysł żywieniowy Stanów Zjednoczonych i postanowił nagrać na ten temat film. Są to dwie kwestie. Po pierwsze właśnie ta ochrona patentowa, gdzie była przytaczana historia pewnego farmera, który został pozwany przez Monsanto, że zebrał ze swojego pola rośliny genetycznie modyfikowane, które się w jakiś sposób tam same rozsiały, a z drugiej strony właśnie kwestie związane z... O, jest i Zenon, na cholerę tego słuchacie. Bardzo, dzięki wielkie Zenon, dzięki. A z drugiej strony kwestia zastraszania przez Monsanto okolicznych farmerów. W pierwszym przypadku udało mi się dotrzeć do bardzo konkretnej historii, bardzo konkretnego człowieka, któremu się faktycznie rozsiało i nie wiemy w jaki sposób. Nie wiemy w jaki sposób i tutaj ani Monsanto, ani farmer za bardzo nie chcą się przyznać, w jaki sposób się okazało, że soja genetycznie zmodyfikowana pojawiła się na jego polu, natomiast on później przeszedł po tym polu, zauważył, że część soi, którą ma na polu, nie padła od Roundupu, wobec czego zebrał z niej ziarna i później sobie wysiał i na tej podstawie został oskarżony przez Monsanto o naruszenie patentu, ponieważ nie miał uprawnienia do korzystania z tych ziaren, ponieważ jeżeli kupujemy ziarna genetycznie modyfikowane, to też kupujemy swego rodzaju licencję, która sprawia, że możemy albo nie możemy jej wysiewać. On miał te ziarna kompletnie znikąd i stwierdził, że okej, no to w takim razie sobie je wysieje. No i na tej podstawie został oskarżony. Druga z kolei przeciekawa rzecz, to jest właśnie to słynne zastraszanie przez Monsanto, że jeżeli nie zrezygnujecie z ekologicznych upraw, no to my was tutaj dojdziemy. Słuchajcie, pracowałem naprawdę nad tym bardzo długo. Bo serio, do tej audycji przygotowywałem się dobre 6 tygodni. Nie znalazłem jednego nazwiska, nie znalazłem jednego przypadku człowieka, który faktycznie przyznałby się pod swoim imieniem i nazwiskiem, że został zastraszony przez Monsanto i został zmuszony do tego, żeby zasiać faktycznie te genetycznie modyfikowane złe rzeczy. Gdzie tu sens? Gdzie tu logika? Nie wiem, słuchajcie, nie wiem, nie rozumiem, ale wydaje mi się, że właśnie może to być odrobinkę mitu, bo brzmi to naprawdę, naprawdę fajnie. Fajnie się to wszystko dodaje. Jeszcze wracając do glifosatu i kwestii zdrowotnych. Tak zwana ostra toksyczność glifosatu jest niska i prawie 2 razy mniejsza niż sól kuchenna i 30 razy mniejsza niż kofeina zawarta w kawie. Chroniczna toksyczność glifosatu, czyli to, na co najbardziej narażeni są rolnicy dokonujący oprysków, również jest mała w porównaniu z innymi herbicydami. Ponadto glifosat nie kumuluje się w organizmie człowieka i jest usuwany w kale oraz moczu. Badania mieszkańców USA i Europy pokazują, że ilości glifosatu w moczu, nawet rekordowe u aplikujących go rolników, są wielokrotnie mniejsze niż wartości uznawane za bezpieczne, przypominam, 2 gramy na kilogram masy ciała. No i jeszcze jedna kwestia, substancja ta jest rozkładana w glebie przez mikroorganizmy i należy do dość krótko w niej zalegających. I skąd ta cała panika? Odporność na glifosat to jedna z najbardziej popularnych cech obecnie uprawianych na świecie roślin zmodyfikowanych genetycznie. Natomiast po naszym kontynencie bardzo uaktywnili się w końcu lat 90. ludzie walczący z roślinami GMO, które ich zdaniem są niebezpieczne. Choć głoszą wbrew ogromnej liczbie dowodów naukowych, to jednak udało im się mocno nastraszyć opinię publiczną, a na jej nastawienie nie zostali obojętni politycy. Dlatego Europa de facto wstrzymała u siebie rozwój biotechnologii rolniczej i farmerom nie wolno dziś uprawiać na przykład roślin odpornych na glifosat. Tak, moi drodzy, tak, współcześnie w Polsce rośliny genetycznie modyfikowane są zwyczajnie zakazane. Nie wolno, ale można importować. Swego czasu właśnie też w ramach przygotowań do audycji znalazłem, że całkiem nieźle na tym importerzy w Australii zarabiają właśnie na imporcie roślin genetycznie modyfikowanych. No i właśnie, ostatnio było dość głośno w kwestii glifosatu, ponieważ agencja dziennikarska Reuters i David Zaruk, bloger i wykładowcy Université Saint-Louis w Brukseli, zweryfikował, że zawarte w roboczej wersji oceny glifosatu dokonanej przez WHO i wnioski podważające związek tej substancji z rakiem zostały w tajemniczy sposób zamienione na głoszące coś przeciwnego lub neutralne, przy czym WHO nie chciało ujawnić Reutersowi, kto ani dlaczego dokonał tych zmian. To jest to słynne badanie, z którego wynikało, że glifosat jest potencjalnie rakotwórczy. I I ta cała historia związana historia związana z Christopherem Portierem, który zwyczajnie całkiem niezłą kasę na tym zarobił. Agencja prasowa ujawniła również, że szef tej grupy ekspertów, amerykański epidemiolog Aaron Blair, nie ujawnił podczas obrad danych, które znał od 2 lat, a pochodzących z bardzo ważnych badań. Są one prowadzone od 1993 roku wśród ponad 89 tysięcy amerykańskich farmerów zajmujących się opryskami pestycydami i ich rodzin. Naukowcy obserwują ich, by sprawdzić, czy częściej zachorują na przykład na jakieś nowotwory. Okazało się, że glifosat nie ma związku z pewnym typem raków, chłoniakami nieziarnicznymi, którego próbowało się przeforsować jako taki sztandarowy, flagowy nowotwór powodowany przez glifosat. O co wcześniej go powiązano i o co wcześniej podejrzewano i wziął pod uwagę podczas tego badania. Blair przyznał, że gdyby przekazał te dane, decyzja agencji mogłaby się okazać inna. Jakby tego było mało, inny koleś, Kate Solomon, znany na świecie i kanadyjski specjalista do spraw pestycydów, ujawnił, że w swoim raporcie WHO przeinaczył na niekorzyść glifosatu wnioski z jego badań wśród Kolumbijczyków. Tak, tutaj Davida, jeszcze bardziej bulwersującą sprawę opisał niedawno wspomniany David Zaruk. Otóż doradcą komitetu powołanego do spraw oceny glifosatu był wspomniany Christopher Portier, który zarobił 160 tysięcy dolarów. I ciekawa w tym kontekście będzie decyzja Komisji Europejskiej, która miała miejsce bodajże 2 dni temu, czy postąpi zgodnie z głosem ekspertów z WHO, rekomendujących zezwolenie na dalsze używanie glifosatu, czy też ulegnie antynaukowemu populizmowi i zabroni jego stosowania. Jeśli wygra druga opcja, no to rolnicy wrócą do stosowania droższych i bardziej toksycznych, alternatywnych herbicydów, które są cały czas stosowane. Jeżeli dbacie o to, w jaki sposób się odżywiacie, jeżeli zastanawiacie się, co sobie wkładacie do gara i jeżeli sobie robicie zakupy faktycznie u jakiegoś rolnika, no to jest bardzo jeden poważny problem z żywnością tak zwaną organiczną, ponieważ żywność organiczna ma to do siebie, że oczywiście wyklucza jakiekolwiek stosowanie ziarn GMO, wyklucza stosowanie herbicydów, natomiast w żaden sposób nie wyklucza stosowania przestarzałych pestycydów. I Asperol jeszcze na czasie zaznacza, że przeciwnicy GMO jako jeden z argumentów podają możliwość powstania superchwastów, gdy geny przeskoczą jakoś między gatunkami lub dojdzie do mikroewolucji. Czy takie superchwasty już istnieją, Asperolu? Tak, już istnieją takie superchwasty, ponieważ jest to naturalna droga ewolucji. Tak samo jak powstały superbakterie, które są odporne na pewne antybiotyki, tak samo powstały pewne chwasty, które sobie dużo lepiej radzą z pestycydami i herbicydami. Wobec czego istotnie jest to problem, natomiast mamy jeszcze parę fajnych substancji w zanadrzu, z których jeszcze nie korzystamy. Dzięki czemu możemy jeszcze je w jakiś sposób, je zaskoczyć. Ja w międzyczasie jeszcze was zaproszę na sekundkę przerwy muzycznej, a jeżeli macie ochotę się ze mną troszkę nie zgodzić, zapraszam do dzwonienia Skype Nocne Radio, ponieważ ten zdecydowanie nie jest mój dzień. Ale tak jeszcze będzie przez chwilkę. Sorry, ale to jest bardzo trudny grudzień dla mnie. Ja się z wami usłyszę za 4 minuty. Do usłyszenia. To był Easily Embarrassed i ich kawałek Finder, który tak tutaj troszkę losowo znalazł się między dzisiejszymi słowami. Dzisiaj zdecydowanie jest nie mój dzień, więc niedługo będę kończył, chyba że ktoś zechce tutaj do mnie przyłączyć się i troszkę się ze mną po nie zgadzać, troszkę mnie wziąć pod włos i zastanowić się nad całym problemem żywności modyfikowanej genetycznie. Tak troszkę spinając klamrą całą historię, którą wam dzisiaj opowiedziałem, to jest przede wszystkim to, co chciałbym zaznaczyć i jest, i on, moi drodzy, stacja 44, krawiec dzwoni do nocnego radio.
Witam serdecznie.
No, szanowanko.
Słuchaj, dzięki za takie audycje. Bardzo się cieszę, że są, bo zaczynam mieć takie przekonanie, że mogę mimowolnie uczestniczyć w polowaniu na czarownicę, a nie chciałbym się po latach dowiedzieć, że byłem wśród hordy tych, którzy właśnie krzyczą spalić wiedźmę, spalić wiedźmę, i jak się okazuje, potraficie wy w wrogowie GMO wielcy, ograniczyliście się dzisiaj do wklejenia paru obrazków, jakichś filmów na YouTubie, których pewnie sami nie rozumiecie. Chciałem wam w ogóle, uwaga, sarkazm mode, pogratulować wspaniałej dyskusji z potrzebą i waszych wspaniałych kontrargumentów. To taka zażarta dyskusja była i już nie wiem co myśleć. Tu Furiat wkleił na przykład, którego tak pchano do przodu, idź ty, porozmawiaj z nim, ty dużo wiesz. To na końcu wkleił GMO równa się zło, równa się transhumanizm, równa się NWO, równa się New Age.
No i bardzo dobrze, nowa era i tak dalej. Wiesz, dla mnie, ja sam byłem sceptyczny wobec GMO i dosłownie jeszcze pół roku temu, kiedy gdzieś w moim jakimś strumieniu pojawiła się informacja, że sceptycyzm wobec żywności genetycznie modyfikowanej bazuje na dokładnie tych samych obawach, co szczepionki, nie? I mówię, co, jak to tutaj mnie obrażacie? Co? Staszka obrażacie? Staszka, to ty nie obrażaj, nie? I tak zacząłem drążyć, zacząłem się zastanawiać, sprawdziłem, kurde, i zacząłem sprawdzać te pieprzone dane i okazuje się, że czyje jest na wierzchu, nie? To jest, naprawdę, ja nie twierdzę, że w tym momencie tutaj kogokolwiek przekabaciłem na swoją stronę, czy na stronę tego, że to jest jakaś przyszłość, czy coś, czym warto się zainteresować, ale mam nadzieję, że pewne ziarno zostało zasiane. I te wszystkie argumenty, jak choćby właśnie to, że wiesz, to jest taka, można powiedzieć, powszechna wiedza, że Monsanto na przykład właśnie straszyło rolników w USA i tam ich zastraszało i doprowadziło do samobójstwa i tak dalej, ale jeżeli zapytasz, jeżeli zaczniesz szukać informacji na ten temat, okazuje się, że żadnego nazwiska za tym nie ma.
A sam się też ostatnio przekonałem, że wśród badaczy spisków to jest tyle konfabulacji, kłamstw, przeinaczania faktów, naginania prawdy, że aż ręce mi opadły. Praktycznie co drugie zdanie, które słyszę na swój temat w jednej znanej audycji, okazuje się jakąś taką ściemą. Ja mam wierzyć tym, którzy jednocześnie na przykład twierdzą, że spisek NASA jest i że pół kuli ziemskiej w zmowie jest i biliony czy tryliardy dolarów idą na utrzymywanie tego spisku, że Ziemia jest tak naprawdę dziurą w dziurze, wklęsła jest, albo płaska i sfilmowane zostało lądowanie na Księżycu, to ci sami ludzie używają jakiejś demagogii, że nie chciał wypić tam butelki tego glifosadu czy coś. No kurczę, jest wiele substancji, które jemy i spożywamy na co dzień, a jak wypijemy całą butelkę tego, no to się rozchorujemy. To jest taka demagogia jakaś i takie niskich lotów jakiś. No a i też się dowiaduję, że tych naukowców, którzy mają udowadniać szkodliwość GMO, no to co, ten Sralini jest i co, i dużo ich jeszcze jest? Czy to ten jeden?
Wiesz co, jest jeszcze jakaś babka z Indii, gdzie mają bawełnę, gdzie ludzie o ciemnej karnacji zbierają bardzo duże ilości bawełny w Indiach. która też jest taką, można powiedzieć, piewczynią, natomiast ona, za nią nic nie stoi, tak, bo za Seralinim stoi tytuł profesora, więc ja mogę, powiedzmy, tutaj założyć rękawice bokserskie i się z nim troszkę poboksować, natomiast z tą babką tak nawet nie do końca mi się chce.
No ale gdyby to faktycznie było takie zło, to takich sralinich powinny być setki albo i tysiące, bo mielibyśmy do czynienia z jakimś globalnym niebezpieczeństwem i nawet gdyby była jakaś wielka zmowa, gdyby miliony szło na przekupywanie naukowców, to i tak powinny być przynajmniej setki takich naukowców, którzy udowadniają, robią eksperymenty i pokazują nam, że GMO jest szkodliwe. Chciałem jeszcze się wypowiedzieć na temat tego argumentu. Często ludzie mówią, no to dobrze, ale niech będą etykiety, że uwaga, zawiera GMO. To trochę tak, jak ja bym na przykład dodał do żywności jakiś tam związek X, który byłby moim zdaniem nieszkodliwy, ale znaleźliby się tacy, którzy by przekonywali, że to jest jakieś zło i nagle by oczekiwali, że ja na produktach swoich czcionką, najlepiej taką jak z horroru jeszcze, taką wiesz, co krew z niej spływa, napiszę, uwaga, zawiera związek X. No przecież wiadomo, że to jest na szkodę moją, że
to jest... Znaczy, wiesz co, nie do końca, bo akurat jeżeli chodzi o znakowanie żywności GMO, jak najbardziej jestem wielkim zwolennikiem tego mechanizmu, żeby ludzie wiedzieli, co kupują. Jeżeli chcesz kupić tańsze ziemniaki, które są słodsze, które są fajniejsze i tak dalej, ale są GMO, które ci nie spleśniają i tak dalej, to niech będzie ta etykieta. To w żaden sposób twojemu biznesowi nie zaszkodzi, a mimo wszystko wydaje mi się, że końcowy producent powinien mieć prawo do tego, żeby wiedzieć, czy tam jakiś laborant gmerał w tych genach, czy jakiś laborant nie gmerał w tych genach. Natomiast statystyka sama pokazuje, że faktycznie kultury GMO są dużo bardziej wydajne z kilometra kwadratowego gleby i pokazuje, że się to zwyczajnie w jakikolwiek sposób opłaca. Także jestem naprawdę wszystkimi czterema łapami za tym, żeby oznaczać żywność GMO, żeby ludzie, którzy inwestują, tak wiesz, nie przez przypadek właśnie wyciągnąłem kwestię tego marketu Whole Foods, który jest swego rodzaju amerykańskim odpowiednikiem. Jest taka sieć Greenway, kojarzysz? Właśnie z ekologiczną żywnością?
Nie.
No nie wiem, u mnie w mieście to jest, w Warszawie też to widziałem, sieć Greenway, która zawiera wegetariańskie, wegańskie jedzenie i tak dalej, gdzie obiad sobie kupisz za 23 zł, gdzie możesz sobie po prostu pójść bramę obok i kupić sobie obiad za 13 dobrego schaboszczaka z ziemniakami i tak dalej. Także fajnie, żeby ludzie zostali poinformowani, że kupują żywność modyfikowaną genetycznie, natomiast nie do końca jestem przekonany, żeby to była jakaś tam straszna, prawda, czcionka.
To znaczy, no wiesz, śmieję się, ale w sytuacji, kiedy być może mamy do czynienia z nagonką i sytuacja jest bardzo niejasna, to ewidentnie działa na szkodę tego, kto przymuszany jest do pisania tego, że uwaga, to jest żywność GMO. Swoją drogą, gdyby żywność ekologiczna jest bardzo droga, gdyby nagle zniknęła spółek ta nieekologiczna, to ja bym zbankrutował, nie byłoby mnie stać na kupienie sobie czegokolwiek, tam byle jakaś pierdoła ekologiczna kosztuje kilkukrotność...
No i to jest fundament, tak? GMO jest zwyczajnie tańsze w produkcji, wobec czego jest zwyczajnie rynkowym zagrożeniem dla żywności tak zwanej organicznej, a tymczasem pojawił nam się Max na antenie. Jak to wygląda u ciebie, Maxie?
No witam, tak już zaspałem lekko głosem, bo jest późno, u mnie przynajmniej. Chciałem przywitać was i Krawca, bo też akurat dołączył, ja się zacząłem dzwonić. Chciałem się spytać, czy na przykład jest, teoretycznie wiem, ale chciałem się upewnić, czy jest jakiś produkt, który używamy codziennie. No codziennie, niektóre osoby używają codziennie, a jest genetycznie modyfikowany. To jest pytanie do potrzeby.
Z produktu codziennie używanego, no nie wiem, no kukurydza?
No na pewno kukurydza, z tego co wiem to też banan w tej tak. postaci, której jest teraz, no w przeszłości wyglądał inaczej. Nie
tak, jest taka ciekawostka, że jeżeli sobie kupicie gdzieś na przykład sok o smaku banana, czy jakieś lody bananowe, to ten smak banana, on pochodzi z lat 60., który w ogóle się do tego naszego codziennego banana nie dodaje, ponieważ jest to banan, który już fizycznie zwyczajnie wyginął i tego smaku zmodyfikowanego genetycznie banana jeszcze się nie udało wyłuskać.
Tak, dokładnie. No z tego co wiem, nie wiem, czy właśnie, kurczę, tutaj mam dylemat, czy to poziomka, czy to truskawka właśnie. To jest jedna z wariacji tej kolejnej. I że one są, że tak powiem, z podobnej rodziny.
Wiesz co, rodzina jest ta sama, ale nie pomnę, które było pierwotne.
Jajko czy kura, prawda? No ale właśnie też chciałem tak w sumie dodać troszkę, tam nie wiem, grosza, bo 5 groszy to bym nie powiedział, że to aż tyle. W każdym razie jedzenie jest jedzeniem, ale ogólnie jeżeli chodzi o produkty, które nawet rosną, pragnę nadmienić taki produkt, jakim jest tytoń, który jest produktem naturalnym, ale w procesie spalania, które jest dla niektórych ludzi rzeczą również codzienną, śmiem podejrzewać, że on też wpływa na nasze geny i je zmienia, bo jeżeli no wprowadza się do organizmu jakąś substancję, która nie jest do końca naturalna i my nie mamy do końca, że tak powiem, organizmu przystosowanego do likwidowania wszystkich takich substancji, więc zdecydowanie moim zdaniem to może wpływać na nasze geny, tak? I po prostu z pokolenia na pokolenie, no właśnie, pytanie też.
Znaczy, wiesz co, nie do końca, bo jest taka dziedzina, która tak zwana epigenetyka, co do której polecę podcast Nerdy Nocą. Sobie tutaj już zapisuję Nerdy Nocą epigenetyka, która wpływa zasadniczo na nasz genom w trakcie naszego życia. Natomiast jeżeli my coś zjemy, to my to rozbijamy na bardzo bazowe części. Rozbijamy to na tłuszcze, rozbijamy to na cukry i tak dalej. Krótko mówiąc, łańcuch genetyczny tego czegoś, co my właśnie zjedliśmy, zostaje przez nasz kwas żołądkowy rozbity od początku do końca. I nie jest ważne, co tam tak naprawdę się dzieje, ponieważ rozbijamy to na dużo mniejsze fragmenty, na dużo mniejsze części. I te geny, które my przejmujemy jedząc, tak naprawdę nie mają absolutnie żadnego znaczenia. Oczywiście poddajemy się pewnym modyfikacjom. Właśnie ta epigenetyka przy każdej, włącz sobie słuchawki, Maksie, przy każdym naszym podziale komórki może dojść do tego, że nasze DNA zostanie skopiowane w sposób nieprawidłowy, co powoduje między innymi nowotwory. Natomiast nie ma to żadnego związku z tym, co jemy. Bardziej ma na to wpływ to, gdzie przebywamy, ma na to wpływ zanieczyszczenie powietrza, ma na to wpływ promieniowanie kosmiczne, ale nie, o i tutaj profesor Leniuch już wkleił link, o którym mówię, natomiast to co jemy i jego kod genetyczny nie ma wpływu na nasze DNA, ponieważ my to rozbijamy na dużo mniejsze części.
No rzeczą jest jedzenie, ale ja też wspomniałem i zgodzę się z tym, tak, bo geny to jest troszkę... One określają, to jest tak jakby jakiś program, tak? Czyli on określa na przykład kolor tego, jakąś funkcję czy coś w tym stylu, natomiast składniki są takie same, no bo składniki pierwotne czy makroelementy takie jak białko, cukry, tłuszcze, no i jeszcze jakieś tam parę różnych, no i już i mikroelementy takie jak, no po prostu pierwiastki, tak? Więc wszystko się na to rozbija, które tam potrzebujemy. No a geny to są po prostu jakieś tam mikrokody, które one to jakoś określają. Tak?
Tak. To w jaki sposób jest organizm zaprogramowany genetycznie, bo tutaj możemy mówić o swego rodzaju programowaniu, sprawi, że na przykład, no tak jak mówiłem o złotym ryżu, że ten ryż będzie miał więcej prowitaminy A. Oczywiście będzie miał na to wpływ i jeżeli będziemy, to jest bardzo często tutaj właśnie profesor Leniuch przed chwilą wrzucił na czata screena z pomidorami, I to jest bardzo często taki dziwny przypadek przeciwników GMO, że oni są w stanie po smaku pomidora poznać, że on był genetycznie modyfikowany. Nie, moi drodzy, nie jesteście w stanie poznać, jeżeli nie modyfikowano genu związanego ze smakiem.
Ze smakiem, dokładnie, dokładnie. No, czyli po prostu no, program, który odpowiada za jego smak, nie został zmieniony, tylko na przykład program odpowiadający za jego, na przykład, jak on wygląda w środku, tak, ilość pestek, różne takie rzeczy, no to okej, okay, nie? No to wtedy można poznać.
Jak najbardziej się zgodzę, że mamy technologię, która pozwala nam zmieniać gen dużo dokładniej niż geny, które jesteśmy w stanie zmieniać w trakcie doboru naturalnego, na przykład właśnie parując, prawda, nawet pędzelkiem kwiatek i tutaj pręciki drugiego organizmu, żeby zapłodnić naszą roślinkę, żeby właśnie się rozwijała tak, jak tylko chcemy. I jeżeli faktycznie będzie w nas jakieś takie wielkie zło, no to faktycznie potrafimy zapłodnić naszą roślinkę w sposób bardzo negatywny, wprowadzić do niej coś, co będzie powodowało, że ten pomidor na przykład obrośnie kwasem siarkowym i faktycznie nas zje od środka. Natomiast to zostanie bardzo szybko zauważone i to zostanie bardzo szybko po prostu przez rynek odrzucone.
No, dokładnie.
Ciekawe też, że nieraz to, że żywność się na przykład nie psuje, przedstawia się jako dowód, że z nią jest coś nie tak. No bo jak to może być tak, że pomidorek czy jabłuszko czy hamburger się tak długo nie psują, tam jest jakaś chemia straszna, a nieraz się to przedstawia jako właśnie dowód, że to jest zdrowe, że chleb, który długo wytrzymuje, to jest właśnie ten zdrowy chleb, on się nie wysusza, czyli raz tak, ale samo to mówienie, że to jedzenie to jest chemia, to też takie dziwne jest dla mnie, no bo wszystko to jest chemia,
wszystko
nie?
To jest chemia,
no, dokładnie tak. Każda substancja, którą sobie po prostu przyjmujecie, to jest jeden też z koronnych argumentów krytyków GMO, że glifosat jest pochodną glicyny, natomiast konsultowałem się ze znajomym chemikiem Szymonem, który wystąpił u nas w audycji o nanotechnologii, który jest tutaj moim autorytetem do spraw chemii, który stwierdził, że glifosat i glicyna, która rzekomo przez nasz organizm jest identyfikowana dokładnie tak samo, ma jedną tylko i wyłącznie jedną wspólną cechę, mianowicie są to aminy, a amin, moi drodzy, są dziesiątki tysięcy, co najmniej, więc jeżeli do takiego błędu by dochodziło w naszym organizmie, to już dawno byśmy wszyscy zwyczajnie wyzdychali.
A jak to jest z tym słynnym właśnie wszczepianiem na przykład do pomidoru genu pająka albo jakieś tam geny świni, no bo się słyszy też o tym.
Jeżeli masz coś fajnego, jeżeli wiesz, że dany schemat genu powoduje wygenerowanie pewnego aminokwasu, który wpływa na organizm, ostatnio właśnie w październiku tego roku wymyślono, został upatentowany mechanizm, który sprawia, że świnie poddane modyfikacji genetycznej są o 24% skuteczniej spalają tłuszcz, dzięki czemu szynka, którą sobie potem kupisz w sklepie, ma te 24% mniej tłuszczu, dzięki czemu masz więcej mięsa, dzięki czemu jest smaczniejsza, dzięki czemu jest fajniej.
Nieraz to może tak strasznie brzmieć, tak? I możemy tak intuicyjnie czuć, że to takie straszne jest, ale no to może trochę jak z tym czarnym hamburgerem z Max Racha, że on jest taki czarny i straszny, ale tam po prostu no można go zjeść i smaczny jest, dodano tam atrament, czyli no nie warto tak oceniać na czuja zawsze, że jak coś na przykład strasznie brzmi albo wygląda jakoś tam brzydko, to od razu jest jakiś zły. Nie?
Wiesz, fundamentalny problem w GMO jest tym, że my tego zagrożenia nie potrafimy ocenić tutaj w naszym domu, ponieważ nie mamy technologicznej podstawy do tego, żeby stwierdzić, czy coś jest bezpieczne, czy nie, bo to jest za małe, bo nie mamy mikroskopów elektronowych, ponieważ nie mamy screeningów i tak dalej. Nie jesteśmy w stanie tak bardzo zajrzeć w cząsteczkę, żeby stwierdzić, czy nam to po prostu zaszkodzi, czy nam to pomoże. Natomiast tutaj mówię, słuchajcie, moi drodzy przeciwnicy GMO, powiedzcie, gdzie jest granica. Po ilu latach hodowania kukurydzy GMO możemy powiedzieć, że ta kukurydza GMO jest bezpieczna, i tak samo po ilu latach hodowania marchewki, pieprzonej marchewki, którą kupujecie sobie od Janusza z Żuka, po ilu latach ta marchewka jest bezpieczna?
I ja bym się po tych, którzy atakują GMO, spodziewał takiego obiektywizmu polegającego na wymienieniu na przykład jakichś tam zalet i niebezpieczeństw też, a nie tylko ciągłe takie koncentrowanie się na tym, co ich zdaniem jest złem. No czemu nikt nie wspomina właśnie o tym, że jakiś tam jest ryż genetycznie zmodyfikowany z karotenem bodajże, który pomaga leczyć choroby oczu w biednych krajach, że jak te zwierzęta będą genetycznie zmodyfikowane i więcej mięsa z nich będzie, to zabijemy tych zwierząt mniej, tak? No takie różne oczywiste zalety i plusy tego wszystkiego, tylko ciągłe to koncentrowanie się na tym, co ma być złem, niebezpieczeństwem jakimś.
Jestem, pozwolę dodać w sumie tak na koniec. Przedłużając tutaj wypowiedź potrzeby, no też tu chodzi o to, że my mamy, no, powiedzmy, że większość ludzi ma słabe autorytety, no bo większość, która jest przeciwko takim rzeczom, to są, powiedzmy, no, osoby, które wychowały się w starym systemie i wtedy nie ufało się w ogóle, bo w sklepach nic nie było i się tylko chodziło do tego rolnika i tak dalej i to było coś zaufane, tylko wtedy stamtąd było, jak w ogóle było. I do ogólnie do kapitalizmu i tak dalej, no to ludzie po prostu byli wychowani na tym, że to jest wszystko zło i że zawsze prowadzi do złego i tak dalej. Więc nie wydaje mi się, że osoby, które nie przeczytały albo nie sprawdziły, albo nie rozmawiały z chemikami i tak dalej, były jakimś autorytetem, żeby się słuchać. Nawet mówię o swoich rodzicach, bo oni też mówią, że to jest tam chemia i tak dalej. No ale jak ja ich zapytam, czy wiecie, czym jest chemia, tak? Chemia to jest na przykład też te mleko, które dodajesz sobie do kawy, no to wtedy troszkę dyskusja się kończy.
No to jest ten problem, że współcześnie w badaniu przeprowadzonym w 2016 roku 37% Amerykanów twierdzi, że w żywności, która nie jest modyfikowana genetycznie, nie ma genów.
Jezus Maria, no dobra, no to myślę, że tutaj kończymy. Dziękuję, dobranoc. Nie no, ale tak na serio jeszcze chciałem jedną rzecz. To może nie jest żywność, ale niektórzy zamiast żywności sobie palą papieroski. Ja też akurat jak paliłem sobie papieroski, to mnie jadłem i chudłem i nie polecam. No chyba, że ktoś tam... No nieważne. W każdym razie, czy dałoby się stworzyć taki tytoń, czyli po prostu dorzucić parę genów, w procesie spalania którego pojawiałoby się mniej substancji rakotwórczych, smolistych i tak dalej.
Tak, jak najbardziej tak. Nawet powiem, w tym wątku, który poruszyłeś, istnieje coś takiego, jest pewna metoda, CRISPR się nazywa, która pozwala nam bardzo dokładnie edytować nasze własne geny i pojawiły się na rynku w Stanach Zjednoczonych zestawy, można powiedzieć, transhumanistyczne, że możesz sobie kupić, zamówić taką strzykawę, którą sobie wstrzykujesz i ona edytuje twój materiał genetyczny. Nie polecam tego, bo to jest naprawdę zabawa z zapałkami w pomieszczeniu pełnym pewnego gazu, także jest to ogromne ryzyko. Ta technologia jest bardzo nowa. Ta technologia jest bardzo dojrzała. To już bardzo, że tak powiem, dokładna i tu trzeba się zgodzić. Natomiast konsekwencje jej stosowania, słuchajcie, mamy genotyp człowieka zsekwencjonowany w 99%, natomiast nie mamy go zsekwencjonowanego w całości i istnieje tutaj bardzo poważne ryzyko, że jeżeli coś pójdzie nie tak, no to faktycznie nam to realnie zaszkodzi. Ale tak, jak najbardziej tak, istnieje prawdopodobieństwo, że tytoń, który będzie później wytwarzany, o ile oczywiście ta polityka względem roślin genetycznie modyfikowanych odrobinkę troszkę zostanie zluzowana, żeby ten tytoń zawierał, powiedzmy, tę nikotynę, którą potrzebują nasze uzależnione organizmy, a nie będzie zawierała tych substancji smolistych, które zatruwają nasze płuca.
No właśnie, to mogą być takie czasami niebezpieczne rzeczy, na przykład jak z zabawą gospodarką hormonalną u kobiet. Można sobie to rozregulować i bardzo sobie zaszkodzić. Znałem kiedyś taką dziewczynę, która była po jakiejś terapii hormonalnej i straszliwie utyła na przykład od tego, no to trzeba być zawsze ostrożnym, nie? Z takimi zabawami.
To znaczy, wiesz, w sytuacji, kiedy wpływamy na nasz genom, to jest przede wszystkim jeden główny, główny problem, ponieważ jeżeli sobie coś wstrzykniemy i zmodyfikujemy nasz genom, no to wtedy może dojść do sytuacji, że nasz organizm uzna dany fragment naszego ciała, gdzie to wstrzyknęliśmy, który już przyjął te nowe geny, które zostały przetworzone i tak dalej, i uzna to za nowotwór. I zwyczajnie zacznie napieprzać białymi ciałkami krwi, tylko i wyłącznie, żeby się tego pozbyć, ponieważ stwierdzi, że to nie jest na tyle kompatybilne, że nie warto się tym zajmować, i to jest ciało obce, i to ciało obce należy zabić, a choroby autoimmunologiczne są słabe. Przykład AIDS.
Tu czytam na czacie o jakichś propozycjach, żeby Coca-Cola chipowała puszki po to, by zbierały kod genetyczny ludzi. To mi się to kojarzy z takimi informacjami, że w Ameryce McDonald's do hamburgerów dodaje krew dzieci, które porywa, i to Żydzi to robią, coś takiego.
Tak, a tutaj jeszcze Anon na czacie zaznacza, że CRISPR-Cas9 jest używany do produkcji lekarstw na białeczkę, które do tej pory były nieuleczalne. Też swoją drogą sama penicylina, którą znamy na co dzień, też w pewnym momencie była genetycznie modyfikowana 40 lat temu, i wówczas, kiedy weszła, faktycznie ludzie bardzo sceptycznie do niej podchodzili. Jak mówię, słuchajcie, ja nie oczekuję od was tego, że wy w tym momencie zmienicie swoje nastawienie, natomiast ja tutaj staram się zasiać w waszej głowie ziarno genetycznie modyfikowane, że no, myślę, że to jest bardzo dobry przykład tego sceptycyzmu wobec szczepionek, bo to polega na pewnych obawach, które są wspólne dla tych dwóch grup. Jeżeli widzę jedno badanie Seraliniego kontra ponad 1000 badań, które mówią, że Seralini po prostu gadał kocopały, no to wydaje mi się sprawa jasna, ale jeżeli mam w głowie coś takiego, że jestem w stanie jedno badanie podnieść nad te wszystkie inne, no to faktycznie nie jestem w stanie tutaj nic zmienić.
Okej, okay, dzięki jeszcze raz za audycję. Szkoda, że nie zadzwonili przeciwnicy GMO i nie podyskutowali sobie z tobą, bo bym się, bo no przyznam, że liczyłem na jakąś ciekawą debatę, a tu tylko sam jesteś. No to czy to też czegoś nie dowodzi, że może, nie wiem, słabe są argumenty tej drugiej strony?
Nie wiem, wiesz co, nie oceniam. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, to jak najbardziej jestem, że tak powiem, do dyspozycji i swoją wiedzą jak najbardziej ręczę za argumentami, które dzisiaj przedstawiłem. Natomiast na dzisiaj chyba będę powoli kończył, bo to zdecydowanie nie jest mój dzień. Natomiast jeżeli będziecie mieli taką potrzebę, to jak najbardziej do tematu wrócimy i sobie jeszcze o nim troszkę porozmawiamy. Natomiast mówię, no dzisiaj rzucam bardzo twardymi kwitami, bardzo konkretnymi rzeczami, i z konkretnymi rzeczami rozmawia się odrobinkę trudniej. Oczywiście, wiesz, miałem ten przywilej, że znałem temat, byłem przygotowany, i jeżeli jesteś zaskoczony po prostu, no to wtedy nie jesteś w stanie zareagować. Ale jeżeli pojawi się jakaś ciekawa dyskusja w komentarzach, choćby na stronie Nocnego Radia, jak najbardziej zachęcam, jak najbardziej zapraszam, jestem na was gotowy, moje ciało jest gotowe, zapraszam, chodźcie, dawajcie, zakładajcie rękawice!
Ja, mimo że nie byłbym w stanie pewnie porozmawiać z przeciwnikami GMO, to też w ostateczności mogę udostępnić antenę, zrobić jakiegoś aftera. Gdybyście się chcieli wypowiedzieć, to cała antena wasza. Naprawdę nie mamy tu żadnego ukrytego planu, nikt nam nie zapłacił, a myślę, że chyba dobrze jest dążyć do prawdy i ostatecznie jakoś ten problem rozwiązać, bo to są ważne sprawy, prawda, które dotyczą nas wszystkich. No,
słuchaj,
i
no to jest bardzo konkretna rzecz, tak, do przedwczoraj nie było wiadomo, czy glifosat nie zostanie zdelegalizowany w całej Unii Europejskiej i z dniem 31 grudnia 2017 roku. Herbicyd, który jest dostępny na rynku od 1974, mógł zostać zwyczajnie wywalony do kosza, ale dzięki po prostu racjonalnym głosom został zachowany, jeszcze przez 5 lat zostanie dozwoloną substancją na rynku Unii Europejskiej. Także słuchajcie, jeżeli się nie zgadzacie, fajnie, że się nie zgadzacie, rzucajcie kwity, zaatakujcie mnie, zapraszam was.
Też zachęcam. No dobra, to trzymajcie się, dzięki i do usłyszenia.
A tymczasem ja się też będę z wami powoli żegnał, moi drodzy, ponieważ zdecydowanie dzisiaj nie jest mój dzień, ale no niestety czasami bywa i tak na sam koniec. Cośmy tutaj mieli? Finder, więc Founder, inny jeszcze... Oj, popsułem. Inny jeszcze kawałek, Easily Embarrassed, a ja się z wami żegnam. Do usłyszenia prawdopodobnie w poniedziałek w nocnym Marku o 21.00 na żywo, tylko w nocnym radiu.